Japonia, jako kraj typowo wyspiarski, dużą część swoich ludowych wierzeń wiązała właśnie z morskimi odmętami. Na pozór bezdenne wodne akweny napawały Japończyków zarówno strachem i trwogą oraz nadzieją i szacunkiem. Zapewne znacie bajkę o małej syrence. Syreny jak najbardziej także występowały w wierzeniach japońskich, lecz ich postać nieco różniła się od znanej nam europejskiej. Akugio, czyli zła ryba, bądź też Daigyo, wielka ryba, była jedną z japońskich syren żyjącą w otwartych wodach okalających archipelag. Podczas gdy w folklorze europejskim syreny były rybami jedynie od pasa w dół, tak Akugio jest rybą w całej okazałości jedynie z ludzką głową i ramionami. Z góry jej głowy wyrastają dwa białe rogi, mierzące sobie po ponad pół metra długości. Z ust zionie ona ogniem, a 11-metrowe ciało pokrywają złote i srebrne łuski. Plotki na temat spotkania Daigyo są niezwykle rzadkie, lecz znamy niektóre podania zawierające opis konfrontacji z demonem. Akugio widziana była w 1805 roku niedaleko wybrzeża prowincji Echigo. Słynny bębniarz Izutsuya Kanroku płynął swoim statkiem przez morze, gdy nagle jego łódź zatrzymała się. Podróżnik z przerażeniem odkrył, że ugrzązł w plecach ogromnej syreny. Spanikowany Izutsuya zaczął więc grać na swym bębnie, próbując sprowadzić pomoc. Rzekomo grał on tak głośno, że fale dźwiękowe uderzające w wodę zatrząsły potworem, przez co łódź zdołała uwolnić się spod trzasku. Drugim typem syreny była Amabi. Podobnie jak w przypadku Daigyo, jej długie ciało pokrywały twarde łuski, lecz wyróżniał ją ptasi dziób i to, że poruszała się na trzech nogach. Łatwo można było ustalić położenie Amabi, gdyż jej ciało ciągle emitowało jasne światło. Pomimo odstraszającego wyglądu, nie było to stworzenie żądne krwi i zabawy zwłokami. Zazwyczaj pełniły rolę zwiastuna, omenu nadciągającego nieszczęścia, takiego jak plaga, epidemia czy urodzaj. Może to właśnie dzięki tej pełnionej funkcji noszenie przy sobie podobizny Amabi miało odstraszać złe moce i chronić posiadacza przed zapowiadanymi katastrofami. Jedyną znaną nam opowieścią o spotkaniu Amabi jest pojawienie się jej w prowincji Higo w kwietniu 1846 roku. Przez kilka nocy z rzędu z wybrzeża dało się dostrzec jasny blask jakiegoś obiektu znajdującego się głęboko w morzu. Władza w końcu nie wytrzymała pod naporem pytań i wysłała jednego z urzędników, aby to sprawdził. Ten po przybyciu na miejsce napotkał tam właśnie ową syrenę. Powiedziała mu ona, że archipelag dotknie niedługo klęska 6-letniego urodzaju, przed którym ludność może się jednak uchronić, jeśli tylko urzędnik pokaże ludowi jej podobiznę. Po przekazaniu wiadomości Yokai natychmiast zniknął w morskich odmętach. Niedługo potem we wszystkich gazetach drukowano zdjęcie istoty, aby jak najwięcej osób mogło ją zobaczyć. Moda na Amabi odżyła dosyć niedawno, bo w 2019 roku. Wtedy to na japońskim Twitterze popularnym stało się postowanie jej zdjęć, których to ujrzenie miało symbolicznie chronić przed koronawirusem. Oczywiście syreny nie były jedynymi hybrydami ludzi i morskich stworzeń. Jinja Hime, nazywana też władczynią ryb, była 6-metrowym węgorzem z kobiecą głową, na której szczycie lśniły dwa rogi. Większość swego życia spędza na służbie smoczemu królowi w jego podwodnym pałacu, choć znane są także sytuacje, w których wynurzyła się na powierzchnię. Człowiek po raz pierwszy ujrzał Jinja Hime w prowincji Hizen w 1819 roku. Kato Ebian opisał spotkanie jej w swojej książce Uwaga Koromo. Miała mu ona powiedzieć, że w ciągu następnych 7 lat archipelag dotknie klęska urodzaju, a po nim wybuchnie z kolei epidemia cholery. Jednakże ten, kto zobaczy jej oblicze, uchowa się od skutków katastrofy. Po wypowiedzeniu przestrogi zniknęła w morskiej toni, a Kato szybko narysował w swojej księdze jej podobiznę. Historia ta brzmi niemal identycznie do historii o Amabi, lecz to właśnie Jinja Hime uważana jest za prekursorkę przepowiedni o klęsce i ratunku swoją podobizną. Potworne, zniekształcone ciała to jednak nie jedyna wizja japońskich syren. Wraz z okresem Edo, po otwarciu się Japonii na cywilizację zachodu, zaczęto notować także spotkania z pięknymi syrenami niczym z europejskich legend. Najzwyczajniejszym typem syreny w wierzeniach japońskich jest Ingyo, czyli syrena w dosłownym tłumaczeniu. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to fakt, że ciało Ingyo mogło mieć losową ilość części ciała ludzkich i rybich. Znane są zarówno osobniki z całym ciałem ryby i ludzką głową, jak i w pełni ludzkie ciała z na przykład błoną pomiędzy palcami. Osiągały tak samo różny wzrost, od mniej więcej równemu ludzkiemu dziecku, jak i w miarę ogromnej foki. Pierwsze znane nam informacje o Ingyo zapisane zostały w Nihon Shoki, czyli kronikach japońskich zapisanych w 720 roku. Zjedzenie mięsa Ingyo miało rzekomo gwarantować wieczne życie i młodość, co jest przedmiotem wielu ludowych opowieści. Z drugiej strony Syrena mogła rzucić klątwę na osobę próbującą ją złapać czy zabić, co skutecznie studziło zapał potencjalnych łowców. Nieco tylko większy od Ingyo jest Honengyo, czyli ryba owocnego roku. Ich co najmniej dwumetrowe ciało pokryte jest zielonymi łuskami, które jednak nie przeszkadzają im w byciu naprawdę bardzo zwinnymi. Do kompletu uroczego ciała posiadają także żółwie nogi, lustrzane oczy i najeżone czarnymi kolcami płetwy. Do każdej z tych rzeczy bardzo lubi przyczepiać się wszelka rzeczna roślinność, pośród której Honengyo żyje. Z racji faktu, że ich środowisko naturalne jest poza zasięgiem ludzkiego oka, jedyne przypadki spotkania stwora zdarzają się podczas jego przypadkowego wyłowienia z rzecznego nurtu. Jeżeli jednak już same ukazują się ludziom, to lubią robić to w dużych miastach, na przykład wynurzając się z rzeki przebiegającej przez samo jego centrum. Ich odwiedziny uznawane są za przepowiednie dobrobytu i dostatku. Nie tylko Honengyo można było włożyć do szuflady z podpisem stereotypowy potwór. Podania zbyt często wspominają o wielkich wężach morskich z zamiłowaniem do oplątywania się wokół statków, aby uznać je za jednorazowy przypływ wyobraźni. Jednym z takich łobuzów był właśnie Ikuchi. Jego kilkukilometrowe ciało pokrywał olej, który dodatkowo w jeszcze większej ilości wypływał do wody po zaatakowaniu statku. Jeżeli ten w jakiś sposób przetrwałby natarcie, to wielka ilość oleju miałaby go tak czy siak sprowadzić na dno. Jeżeli jakiś okręt przeciął drogę Ikuchiego, to ten zawijał swe długie ciało dookoła łodzi, koniecznie całe. Jeżeli z jakiegoś powodu statek nie szedł na dno pod wpływem ciężaru ciała, potwór mógł opladać go przez wiele dni, a marynarze zmuszeni byli na bieżąco wybierać z podkładu sączący się z ciała olej, by ten nie doprowadził do przewrócenia się łodzi. Ikuchi został opisany w XVIII wieku w bestiariuszu Toriyamy Sekiena Kondzyaku Hyaku Shuji, w którym autor nazywa go Ayakashi, czyli określa go mianem demona żyjącego pod powierzchnią wody. Dzisiejszą listę wodnych demonów zamyka Kodzin, czyli człowiek rekin. Całe jego ciało pokryte jest czarnymi łuskami, a ludzką część tworzyły zazwyczaj twarz i ramiona. Znani są ze swoich tkackich umiejętności, nad którymi spędzają większość życia. Z tego powodu jakość ich jedwabiu przewyższa podobno jakikolwiek inny. Kodzini są bardzo wrażliwi i często płaczą, roniąc przy tym perliste łzy. Jeden z nich pełni ważną rolę w opowieści o miłości Tawaraya i Totaro. Tawaraya żył nad jeziorem Biwa w prefekturze Shiga. Pewnego dnia ujrzał on niedaleko pomostu dziwną, kucającą postać. Istota ta z daleka wyglądała jak zwykły mężczyzna, ale z demoniczną twarzą i smoczą brodą, a jego oczy błyszczały niczym dwa szmaragdy. Pomimo strachu, Totaro postanowił z bliska przyjrzeć się nieznajomemu. Ten przedstawił mu się jako Samebito, dawny oficer 8 wielkich smoczych królów mieszkających w pałacu Ryujo. Dawny, ponieważ został ostatnio wygnany za jakieś nieistotne przewinienie. Zaczął więc błąkać się po nowym lądzie, niezdolny do znalezienia jedzenia i dachu nad głową. Dobroduszny Tawaraya zaprosił nieznajomego do swego domu, gdzie odtąd zapewniał mu żywność i schronienie. Po 7 miesiącach wspólnego życia Totaro wyruszył na festyn świątyni Midera, do miejsca pielgrzymek wielu niezamężnych kobiet. Spotkał tam Tamanę, niesamowicie piękną kobietę ze skórą białą niczym śnieg i uroczym słowiczym głosem. Nasz bohater zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia, więc śledził ją podczas drogi od świątyni aż do jej domu. Dowiedział się także, że jest niezamężna, bo jej rodzina szuka dla niej tylko i wyłącznie wysoko postawionego mężczyzny. W grę wchodził jedynie posag w wielkości 10 tysięcy drogich klejnotów. Mężczyzna załamał się. Był jedynie prostym rybakiem, to też nigdy nie udałoby mu się uzbierać takiego majątku. Przez kolejne dni rozpaczał, a ze smutku nie był w stanie ani jeść, ani pić, ani koniec końców wstać z łóżka. Opowiedział w końcu całą historię Samebito, a ten, poruszony jego losem, zaniósł się donośnym płaczem. Kapiące z jego twarzy łzy zmieniały się w locie w kamienie szlachetne, tworząc pod nim mały kopczyk. Na ten widok Tawaraya momentalnie odzyskał nadzieję i rzucił się do zbierania klejnotów. Zdumiony nagłym poruszeniem, Samebito przestał płakać, o co szybko zaczął go na powrót błagać mężczyzna. Kodzin nie potrafił jednak smucić się na zawołanie, więc dwójka wybrała się na most, na którym po raz pierwszy się spotkała, w nadziei, że ważne miejsce wywoła pożądane emocje. Jedli ryby, które popijali winem i podziwiali zachodzące słońce. Patrząc na rozległe morze, Samebito przypomniał sobie swoje szczęśliwe, pałacowe życie. Nostalgia i tęsknota, podlana dodatkowo winem, przepełniła mu serce. Już po chwili poczuł, jak w jego zielonych oczach gromadzą się pierwsze łzy. Gdy Tawaraya uzbierał już pożądaną liczbę kamieni, z morza wydobyła się piękna pieśń. W jednej chwili z wodnych odmętów wynurzył się cały zamek zbudowany z koralowca. Kodzin nie mógł pohamować szczęścia. Wytłumaczył przyjacielowi, że najwidoczniej 8 wielkich smoczych króli przebaczyło mu jego przewinienie i zapraszają go z powrotem do swego pałacu. Podziękował mu za wszystko i wszedł w morską toń. Totaro nigdy już nie zobaczył swego towarzysza, lecz jego miejsce zastąpiła Tamana, której rodzinie prezentował wymagane kosztowności. Oczywiście, poza syrenami czy innymi półrekinami, znamy także podania o istotach, które nieco mniej odchodziły od standardów znanych nam dzisiaj stworzeń. Jednym z nich był Amemasu, czyli deszczowy pstrąg. Wygląda on jak całkiem zwyczajny pstrąg z łuskami w białe kropki. Zamieszkuje zwyczaj rzeki i potoki, najczęściej na Hokkaido i północnym Honsiu. Od zwykłych ryb wyróżnia go to, że potrafi jak to yokai urosnąć do olbrzymich rozmiarów, niekiedy zajmując swoim ciałem całe długości jezior. W folklorze Ainów, ludu zamieszkającego Hokkaido, wierzono, że to właśnie uderzenia ciała Amemasu od dna zbiorników wodnych powodują trzęsienia ziemi tak częste na archipelagu. Krążą też pogłoski, że istoty te potrafią zmienić się w piękne ludzkie kobiety i w takiej postaci uwodzić mężczyzn. Łatwo jednak przejrzeć zasadzkę, gdyż ich skóra w ludzkiej formie pozostaje nadal zimna i lepka, jak u ryby. Plotki na temat wywoływania trzęsień ziemi przez rybopodobnego yokaja nie tyczą się jednak jedynie Amemasu. Onamazu, czyli gigantyczny Sum, również był o takie zapędy posądzany. Poddenerwowany zaczynał się trząść i uderzać o dno akwenu, co miało powodować rzeczone katastrofy. Szczególnie popularne stały się one w okresie Edo, kiedy to chętnie umieszczano ich ilustracje w gazetach. Zazwyczaj otoczone ludźmi, bogami czy innymi demonami, którzy desperacko próbowali je uspokoić, aby zapobiec tragedii. Zanim wielkie ryby zaczęły być odpowiedzialne za ruchy płyt tektonicznych, te profesje przydzielono miały podziemne smoki, lecz w 1855 roku po wielkich trzęsieniach ziemi w Ansei rola ta przypadła Onamazu. Bezpośrednio przed początkiem trzęsienia zauważono dziwne zachowanie sumów, takie jak właśnie tarcie się czy uderzanie o dno zbiornika. Na podstawie tych zachowań uznano, że widocznie mają one zdolność do przewidywania nadchodzących katastrof. Z dzisiejszych badań wiemy jednak, że ryby te są bardzo elektroczułe i stają się znacznie bardziej aktywne przed nadchodzącym trzęsieniem. Trzęsienia ziemi nie były jednak ogromną przeszkodą dla Heikegami, czyli demonicznego kraba. Wyglądał w sumie jak normalny krab, może poza górą swego pancerza, na której widniał wizerunek rozgniewanej samurajskiej maski. Według legendy za nanoszenie tego wizerunku odpowiedzialni są polegli samuraje z klanu Heike, którzy taki sposób wybrali na okazywanie swoich wściekłości. Dokładnie to w XII wieku, podczas wojny domowej między klanami Heike a Minamoto, morskie floty obu stron konfliktu spotkały się w wąskiej cieśninie oddzielającej Honshu od Kyushu. Gdy generał Heike, Yoshizumi Miura, dostrzegł, że nie ma najmniejszych szans na wygraną, postanowił zdradzić swoich towarzyszy, przekazując wrogowi lokalizację statku, na którego pokładzie przebywał 6-letni wtedy cesarz. Łucznicy Minamoto zaczęli ostrzeliwać łódź salwa po salwie. W strachu przed brutalną śmiercią lub porwaniem i niewolą, opiekunka cesarza wyskoczyła wraz z nim przez burtę, by wspólnie utonąć. Jak się ma do tego wspomniany krab? Według ludowych wierzeń to właśnie duchy zdradzonych żołnierzy przekształciły się w charakterystyczne zwierzęta, a ich osobliwy wygląd pancerza to manifestacja gniewu wywołanego zdradą. Akae, czyli czerwona płaszczka, nie jest właściwie ani czerwona, ani nie jest też płaszczką. W zasadzie to bliżej jej do bycia żywą wyspą, gdyż ciało tego yokaja sięga od 10 do 12 km długości. Większość życia spędzają na dnie oceanu, z których czasami podnoszą się na powierzchnię, by pozbyć nagromadzonych na grzbiecie kamieni i piasku. Pierwsza zmianka o Akae pochodzi z 1841 roku, z księgi Eon Hyaku Monogatari, czyli księgi setek opowieści, w której zawarto ilustrowane opisy i opowieści o znanych yokajach. Pewien statek handlowy wyruszył z południowego brzegu dzisiejszej prefektury Chiba, lecz zgubił się w czasie sztormu. Cała załoga przeżyła burzę, lecz mocno ucierpiał na tym sam statek, który przez niszczycielski żywioł okazał się być w opłakanym stanie. Wtedy żeglarze dostrzegli na horyzoncie niedużą wyspę, na którą zdecydowali się przybyć, by dokonać niezbędnych napraw. Po zejściu na ląd ukazał się im krajobraz niewidziany nigdy wcześniej. Na wyspie nie znaleźli żadnych oznak życia, a sama roślinność nie przypominała żadnej im znanej. Załoga godzinami błądziła po wyspie, na darmo szukając budynków i śladów obecności ludzi. Gdy próbowali zebrać wodę z wszechobecnych wgłębień, okazało się, że na wyspie nie ma ani jednego źródła słodkiej wody. Bez nadziei na zdobycie materiałów potrzebnych do naprawy łodzi, wrócili na pokład, aby szukać ratunku w innym miejscu. Gdy okręt już nieco się oddalił, ujrzeli, jak wyspa spływa w morską toń, znikając pod powierzchnią wody. Dopiero opowiadając o tych wydarzeniach w portowej tawernie, dowiedzieli się, że tak naprawdę chodzili po grzbiecie AKA. Ryby i kraby to nie jedyne udemonicznione morskie zwierzęta. Chyba wszyscy znamy z popkultury uwielbienie Japończyków do wszelkich mackowatych. Akoro Kamui, wielka ośmiornica zamieszkująca zatokę Uchiura w Hokkaido, żywiła się na przykład wielorybami i statkami. Była cała czerwona, co w połączeniu z jej wielkimi rozmiarami powodowało czasami niecodzienne zjawiska, jak przybranie czerwonego koloru przez morze i niebo, gdy ta podpływała zbyt blisko wodnej tafli. Zaczęło się to tak, że w górach niedaleko wioski Rebunge żył olbrzymi pająk Yoshikep, którego ciało było rozmiarów całego hektara. Niestety dla mieszkańców wioski pająk postanowił pewnego dnia zejść z gór i zniszczyć osadę. Mieszkańcy, widząc pogrom dokonywany przez pająka, zaczęli gorączkowo modlić się do bogów, prosząc o ocalenie. Akurat ci bogowie odpowiedzieli na modlitwy, a dokładniej zrobił to Repon Kamui, wpychając pająka wprost do zatoki. Gdy tylko Yoshikep znalazł się w wodzie, przemienił się w wielką ośmiornicę, po czym ogłosił się bogiem zatoki. Inną ośmiornicą, która niestety nie miała na tyle jaj, aby obwieścić się bogiem, była Koromodoko. Też czerwona, też duża, ale ta żyła w morzu w okolicach Kyoto i prefektury Fukui. W sumie to nie była duża, bo na co dzień była mała i gąbczasta, ale to w reakcji na zagrożenie nagle rosła, osiągając rozmiary umożliwiające jej pokonanie przeciwnika. Po wygranym starciu, czasami nawet i z okrętem wojennym, na powrót kurczy się do pierwotnego rozmiaru. A oprócz wielkich ośmiornic mamy także m.in. wielką jaszczurkę. Hanzaki żył sobie w rzekach, w których żywił się żabami i rybami. Miał twardą, brązowo-czarną skórę, malutkie oczka i usta, które zajmowały całą szerokość głowy. A co potrafił tymi ustami pochłonąć? Hanzaki zwabiał do wody zwierzęta i wieśniaków, po czym momentalnie połykał swoje ofiary, przez to raczej nikt mu sam z siebie głowy nie zawracał. W 1593 roku, niczym w europejskich legendach, wieśniacy zaczęli poszukiwać śmiałka, który miałby ich od jaszczura uwolnić. Do zadania zgłosił się Murano Hikoshiro, który dziarsko chwycił swój miecz i zanurkował w wodne głębiny. Oczywiście został on przez jaszczurkę natychmiast połknięty na samym początku starcia, lecz będąc już wewnątrz wykroił sobie mieczem przez jej ciało drogę na wolność, przy okazji zabijając oponenta. Dziwnie zaczęło się robić niedługo później, gdy w domu naszego śmiałka zaczęły dziać się rzeczy niestworzone. Każdej nocy słychać było walenie w drzwi, zza których dobiegały dźwięki krzyku i płaczu. Za każdym razem jednak, gdy były otwierane, odgłosy cichły, a za drzwiami było pusto. Niedługo później nasz bohater i cała jego rodzina umarli bardzo szybko po sobie. Niepokojące zdarzenia rozniosły się po całej wsi, a wśród jej mieszkańców rozeszła się plotka, że są one spowodowane właśnie śmiercią Hanzakiego. Zbudowali więc małą świątynię jemu poświęconą i uznali go za swojego boga, czym widocznie udobruchali złego ducha. Dziś nad jeziorem Yubara w prefekturze Okayama stoi symboliczny nagrobek poświęcony pogromcy potwora. Mieszkańcy wsi dalej oddają mu pamięć przy corocznym festiwalu Hanzaki. Ostatnim z wielkich morskich demonów jest Shusebora, taki smoko-ślimak. Dokładniej to gdy ślimak z gatunku Haronia tridonis osiągnie wiek 1000 lat, staje się dopiero Shuseborą, nabywając jego smocze cechy. Zanim jednak pojawiły się one w morzu, ich środowiskiem naturalnym były podziemne tunele. Podobno ewoluowały w nich i rosły przez 3000 lat, po czym osuwająca się ziemia zaczęła wynosić je na powierzchnię. Kolejne wieki zajęło im dotarcie w pobliże ludzkich siedzib, skąd uciekły do morza. W okresie Neiji, czyli na granicy XIX i XX wieku, pisano w gazetach, iż odkrywane w tamtym czasie górskie tunele rzekomo miały być właśnie dowodem na zamieszkanie w nich naszych yokajów. Może niszczono ich bezsensownie. Zjedzenie ich mięsa miało zapewniać długowieczność, lecz jest to jedynie plotka. Nie wiemy, czy żyły one w stadach, czy może preferowały samotność. Gdyby jednak znały się z Sazaeoni, mogłyby zobaczyć w nich cechy im wspólne. Wspomniane yokaje to hybryda człowieka i ślimaka turbaniastego i to górna połowa ciała jest tą ludzką. Potrafią zmieniać kształty, często w piękną kobietę, by zastawiać pułapki na nieświadomych niczego rybaków. Jeśli zdecydują się wyjść na ląd, to najpewniej pójdą do tawerny, w której to podczas nocy zjedzą właściciela i śpiących biesiadników. Nie mamy pewności co do tego, w jaki sposób ten akurat yokai powstaje. Jedna teoria głosi, że wspomniane ślimaki ewoluują w Sazae w wieku 30 lat, a inna mówi o narodzinach podczas rozkładu zwłok utopionej kobiety. Zamienia się ona najpierw w ślimaka, a następnie w wieku 30 lat w demona.